Gościem magazynu Trochę Kultury, wakacyjne Trochę Kultury, jest Marek Stelar, autor powieści kryminalnych. Do tej pory wyszły 3, ta jest 4, jeszcze świeża, pachnąca farbą drukarską, Niepamięć. Wcześniej Rykoszet, Twardy Zawodnik i Cień.
Dzień dobry Państwu.
Czy pan lubi przymiotnik szczeciński, przysłowie pisarz?
Na początek powiem tak szczerze, że nie bardzo osobiście lubię określenie pisarz w stosunku do siebie. Mimo wszystko chyba bardziej uważam się za autora. Natomiast szczeciński, tak, lubię to określenie. No Szczecin to moje miasto przede wszystkim, dlatego w Szczecinie osadzam akcję swoich powieści. Czasem błądzę oczywiście gdzieś na prowincję, aczkolwiek nie w pejoratywnym sensie.
Także do
Niemiec. Także w kierunku Niemiec oczywiście i szczeciński, tak, jak najbardziej tak.
To oczywiście ma swoje dobre i złe strony, bo identyfikuje pana, wiąże z jakimś miejscem dla pana ważnym, ale też dla powieści. Ale z drugiej strony, wie pan, jak myślą o Szczecinie, że to jest tak w ogóle daleko, tak już koniec świata, tam już za tym Szczecinem to nie ma nic.
No zgadza się, wiem, jak myślą o Szczecinie i pytanie teraz, czy trzeba to zmienić, czy może będzie nam z tym dobrze, bo mimo wszystko taka tajemniczość trochę ten Szczecin otacza. Byłem zdziwiony po finałach regat, czy po imprezach takich, które są filmowane przez ogólnopolskie stacje telewizyjne. Nagle okazuje się, jaki ten Szczecin jest piękny, jaki ten Szczecin jest atrakcyjny. Mam nadzieję, że trochę swoimi powieściami też uatrakcyjniam ten Szczecin, ale no mimo wszystko uważam, że ta szczecińskość dodaje moim powieściom takiej pewnej otoczki. No inne miasta są wyeksploatowane, to ze względu na ilość mieszkańców, czy na ilość powieści, w których występują te miasta. U mnie miasto nie jest równorzędnym bohaterem, jak w kryminałach miejskich tak zwanych, na przykład u Wrońskiego, czy Świdleja, ale jest tłem, co nie znaczy oczywiście, że
biernym.
Jest oczywiście, dokładnie.
No tak, ma to miasto swoją specyfikę i ją tutaj troszeczkę widać. Dobrze robi powieści, jeśli po prostu poruszamy się po jakiejś przestrzeni, która ma oprócz tej swojej geografii, topografii, po prostu jakiś swój klimat.
To prawda. Zwykle lokując akcję konkretnej sceny na przykład, wybieram miejsce, które lubię, które znam, które uważam za trochę tajemnicze, trochę nieodkryte. Chcę pokazać te miejsca. To takie wewnętrzne jakieś przekonanie, że te miejsca są fajne i warte pokazania. Oczywiście w poprzednich książkach zaczynam od Pogodna. Jestem pogodniakiem z urodzenia i z przekonania. Tam lubię wracać w swoich powieściach. No ale również odległe miejsca Szczecina, dzielnice, które są okryte dzisiaj złą sławą, a przecież są piękne i właśnie takie dzikie i nieodkryte.
A co ma pan przeciwko pewnemu dziennikarzowi telewizyjnemu?
Nie, nie mam nic przeciwko dziennikarzom.
Tu szeroki uśmiech, bo to jest taki smaczek, takie oczko. Ja to w każdym razie tak odebrałam. Jest taki pan ochroniarz, który ochrania, tu cudzysłów, pewnego biznesmena, tu cudzysłów, i nosi nazwisko, które jest znane w Szczecinie, nie tylko.
Powiem tak, czasem nazwiska przychodzą mi same do głowy. Po prostu takie muszą być i nie ma wyjścia. Takie zostają. Czasem nazwiska biorę z listy płac, na przykład z polskich seriali, a czasem z nagrobków na cmentarzu, z cmentarza centralnego. Zdaję sobie sprawę, że nazwiska mają to do siebie, że się powtarzają. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą się poczuć urażeni, na przykład, że osoba występująca w mojej powieści, tak zwany czarny charakter, nosi to nazwisko. No niestety, no, to musiało być to nazwisko i przykro mi bardzo, jeżeli ktoś poczuł się urażony. Nie miałem nic złego na myśli, nie mam nic przeciwko panu Lichocie.
Po prostu tak wyszło. Natomiast to jest naprawdę jedna z postaci, no może ważnych dla powieści, jak każda, ale nie ta najważniejsza, bo tą najważniejszą jest podinspektor Dariusz Suder. To jest zawsze taki kłopot. Mamy oto książkę, którą chcemy, żeby ktoś oprócz nas przeczytał. W związku z czym nie możemy za wiele powiedzieć, ale z drugiej strony chciałoby się zachęcić. Niepamięć tytułowa niepamięć i to chyba można powiedzieć. Zdarza się w życiu tego policjanta, który pracuje w komendzie wojewódzkiej policji w Szczecinie. Niestety pewne wydarzenia z przeszłości, bardzo ważne dla rozwikłania takiej także osobistej, nie mówiąc o kryminalnej, zagadki, giną w mrokach niepamięci i z tej niepamięci stara się je wydrzeć. To jest pomysł, który już był wykorzystywany w powieściach, ale myślę, że tak jak pan zresztą napisał w posłowiu, jest to też taki ukłon w stronę tego gatunku, który pan osobiście bardzo lubi i ceni.
Zgadza się. Od początku zdawałem sobie sprawę, że amnezja jest tematem, no nie wiem, czy użyć określenia oklepanym, ale na pewno bardzo nośnym. To można różne wariacje stosować. Tutaj wydaje mi się, że tak jak pani wspomniała, równie ważnym, istotnym elementem oprócz intrygi kryminalnej jest właśnie ta strata. Ta strata tym bardziej dotkliwa, że przecież bohater nawet nie ma wspomnień związanych z tym, co stracił. Ma ich niewiele w każdym razie i on żałuje tego tym bardziej. I to faktycznie przeżywa coś traumatycznego, po czymś takim człowiek nigdy nie pozbiera się do końca. To zmienia nastawienie do wszystkiego, to zmienia po prostu całe życie. No i to jest już do końca walka z tym, co się stało, walka z samym sobą i próba odnalezienia się w tym wszystkim. No, mam nadzieję, że Suder przejdzie tą próbę pomyślnie, że będzie ją przechodził dalej w kolejnych tomach.
No właśnie, bo pan tam pozostawił takie trzy kropki, a właśnie nawet nie trzy kropki, co ja mówię. To była kropka. Mam na myśli pojawienie się tej postaci w kolejnych książkach.
Zgadza się. Planujemy trylogię. Takie mam ustalenia z wydawcą. Na razie drugi tom napisany, tom trzeci pisze się. W posłowie faktycznie było napisane, nie byłem jeszcze pewien, pisząc, kończąc książkę, kończąc niepamięć, czy Suder będzie na tyle nośnym tematem, że będzie można pociągnąć dalej. Uznałem, że jest i udźwignie ten ciężar i faktycznie tak się stało. Drugi tom pod tytułem Niewiadoma jest już gotowy, trzeci Nietykalny, tak jak mówiłem, pisze się. W tym roku powinien być ukończony, no i zobaczymy, jak plany wydawnicze.
To jest mroczna powieść, która ma coś takiego, co ja oczywiście bardzo cenię w powieściach, a mianowicie na razie mniejsza o to, jak to zostało osiągnięte, jakimi środkami, ale chodzi o to, że coś mnie przytrzymuje i chcę być w tym świecie, mimo że on nie jest najpiękniejszy. Mimo że obracamy się w świecie ludzi, którzy mają zdecydowanie złe intencje, którzy mają na bakier z prawem, ale też czasami na bakier z dziesięciorgiem przykazań, co może ważniejsze. W każdym razie ona wciąga. To zresztą jest ciekawe, no, ciekawe może od strony psychologicznej, bo ja nie lubię się bać. A pan lubi się bać? To znaczy pan ceni tego rodzaju powieści, które wciągają w taki świat zła, bezprawia, przemocy, okrucieństwa.
Tak, lubię to, przyznaję, ale lubię też, jak dobro wygrywa mimo wszystko. Nie lubię powieści, które traktują o złu czy o czymś koszmarnym, a kończą się niedobrze. Lubię, jak dobro triumfuje, aczkolwiek jestem świadomy tego, że to tylko dzieje się w książkach i filmach. W moich powieściach nigdy nie jest do końca tak, że dobro zwycięża. Owszem, no, akcja zostaje jakby rozwiązana, ale nigdy w sposób jednoznaczny. Nie można powiedzieć, że świat jest czarny i biały. To jest truizm oczywiście i każdy o tym wie, ale nie podoba mi się w tym, co czytam, co oglądam, że mimo wszystko próbuje się wtłoczyć jakby w świadomość przeciętnego odbiorcy, że tak jest, że nawet jak jest zło, to dobro zawsze zwycięży. Niestety nie. We mnie tkwi takie przekonanie, że człowiek nie jest dobrą istotą. Ja żyję co prawda w otoczeniu ludzi, którzy jednak sprawiają, że ta wiara w człowieka wciąż jednak we mnie tli, że wystarczy może podmuchać na ten żar i on się rozpali znowu płomieniem, ale świadomość tego, że człowiek jednak ma w sobie ten zły pierwiastek, no jest zajmująca czasami.
Jestem ciekawa, w jaki sposób pan konstruuje postaci, dlatego, że ja im wierzę, to znaczy nieważne, czy one stoją po stronie dobra, czy stoją po stronie zła, ja wierzę, że one nie istnieją tylko tutaj, tylko, że mają jakąś swoją biografię, coś przeszły, nawet jeśli pan o tym nie piszę, to gdzieś tam daleko w tle, przepraszam, teraz będę banalizować, gdzieś się kryje, nie wiem, jakieś trudne dzieciństwo jakiegoś bohatera. Chodzi mi o to, że nawet jeśli tego nie ma w tej książce, to ja wierzę, że te postaci mają swoją przeszłość, mają swoją przyszłość, a pan uchwyca tu i teraz.
Traktuję to jako komplement oczywiście, bardzo dziękuję. No wydaje mi się, że faktycznie tak jest. Staram się, tworząc portret psychologiczny bohatera, staram się to robić kompleksowo. Co prawda nie robię tego w taki sposób, że rozkładam to na czynniki pierwsze. Tak? To nie jest tak, że analizuję to dogłębnie. To jest coś w rodzaju wrażenia, jakie staram się mieć o tym człowieku, czy dobrym, czy złym, co on faktycznie mógł przejść, co mogło się stać, że on się stał takim, a nie innym człowiekiem, że poszedł tą stronę, tą ścieżką, a nie inną. Troszkę bazuję na ludziach, których znam. Biorę od nich pewne cechy, staram się to jakby zlepiać, dbając oczywiście o to zawsze, żeby to było spójne mimo wszystko. Nie jest sztuką zrobić papierowego bohatera, nie jest sztuką zrobić bogatego wyczucia wewnętrzne bohatera. Problem jest z tą spójnością właśnie. Pilnuję tego. Mam nadzieję, że mi to wychodzi dosyć zgrabnie.
Co będzie dalej? Na to pytanie poniekąd już pan odpowiedział. To znaczy, że jeśli chodzi o podinspektora Sudera, to będzie ciąg dalszy, nawet będzie trylogia, ale to jest tak, że postanowił pan, będę pisać i póki mi pomysłów nie zabraknie, to tak właśnie będę czynił. Widzę już, że to jest właściwa odpowiedź.
Tak jest. Chyba jedyna. Tak, no nie wyobrażam sobie już życia bez pisania. Wciąż traktuję to w kategoriach hobby. To jest hobby bezpieczne, niezbyt kosztowne.
Bezpieczne także dlatego, że kryje się pan za pseudonimem.
Też oczywiście. No, na samym początku ja jestem generalnie z założenia fatalistą i realistą równocześnie. Ja nigdy nie zakładałem, że odniosę jakiś spektakularny sukces, ale powiedzmy, że się z tym liczyłem i gdyby faktycznie taka sytuacja miała nastąpić, no postanowiłem rozdzielić dwie sfery swojego życia, tą pisarską i tą prywatną. Ale jak mówię, nie jestem bardzo znanym autorem, nie wiem czy jeszcze, czy kiedykolwiek będę, ale to mi daje pewien komfort na pewno. Nie mam presji. Ja wciąż piszę dla siebie i dla czytelników, a nie dla terminu, dla zobowiązań i tak dalej. I to jest kwintesencja tego, tak? Ja uwielbiam pisać i dopóki to sprawia mi przyjemność, to ma sens. Kiedy to zaczyna być może nie tyle pracą, co jakimś obowiązkiem, wyłącznie obowiązkiem czasami, bo i tak bywa, w życiu pisarzy, to przestaje być przyjemnością, w związku z tym no, cel też znika. Nie chciałbym do takiej sytuacji dążyć absolutnie i mam nadzieję, że to będzie dla mnie przyjemnością wciąż, cokolwiek by się nie działo.
Taki szczegół, detal właściwie. Przeczytałam na pana tablicy facebookowej takie wyznanie, które nasunęło mi skojarzenie ze swoim, bardzo zmysłowym odbieraniem książek, zwłaszcza nowych. Ja muszę to sobie powąchać, ja muszę sobie pogłaskać, ja muszę ją mieć przede wszystkim. Nie specjalnie lubię, chociaż czasami muszę czytać książki z ekranu elektronicznego, natomiast zdecydowanie lubię przedmiot. A pan u siebie napisał, że zrobiły na panu wrażenie litery. Ja może powiem, to jest po prostu okładka, natomiast imię, nazwisko oraz tytuł są wypukłe. Literki są wypukłe. Co jest w tej wypukłości?
Wspomnienia, na pewno wspomnienia. Też uwielbiam zapach książki, fakturę papieru. Uwielbiam zapach bibliotek i archiwów. To jest taki wilgotny zapach, trochę zalatujący stęchlizną czasami. Ale ja go uwielbiam. Wracam do lat młodości, do dzieciństwa i do czasów, kiedy byłem nastolatkiem. Mnóstwo czasu spędzałem w bibliotece, dlatego ten zapach wciąż uwielbiam, dlatego też nie wyobrażam sobie czytania książek w czytnikach. Dla mnie właśnie ten dotyk, ten zapach, te wrażenia zmysłowe to jest to, z czego nigdy nie zrezygnuję. A literki? Na przełomie lat 80. i 90., po przełomie ustrojowym, pojawiły się nowe wydawnictwa i nowe książki, których do tej pory nie było z różnych względów. Mówię o horrorach, mówię o powieściach sensacyjnych, znanych pisarzy zza żelaznej kurtyny, takich jak Tom Clancy, na przykład
Stephen
Higgins,
King.
Dokładnie, King też. Pojawiło się to w bardzo atrakcyjnych wydaniach. Tego do tej pory nie było, okładki były przaśne, były graficznie oczywiście, nie było nic do zarzucenia, ponieważ pewno wtedy naprawdę nad tym pracowali wybitni graficy nad okładkami. Natomiast mówię o wykonaniu, mówię o tanim papierze i tak dalej. Natomiast to, co się pojawiło nagle, to był taki szok, bo to było kolorowe, to było błyszczące, to było pokryte lakierem UV, to były jakieś fluorescencyjne materiały, no i właśnie tłoczone litery. I pamiętam, kiedy wziąłem do ręki, to było chyba jakaś powieść Clancy'ego. Miałem z 15 lat i zobaczyłem te tłoczone literki na czarnym tle, czerwone litery o fajnym kroju. Dotykałem tych wypukłości i to było bardzo silne doznanie. Ja pamiętam to do dziś i właśnie nie wiedziałem, że okładka niepamięci będzie właśnie miała wypukłe litery pokryte lakierem UV. I kiedy dostałem swoje egzemplarze autorskie, wyjąłem je z pudełka i zobaczyłem, po prostu nie mogłem się oprzeć, zacząłem dotykać, obejrzałem sobie to od tyłu, jak się światło i cień fajnie układają na tych wklęsłościach i zrobiło mi się naprawdę bardzo przyjemnie.
Marek Steller, autor książki Niepamięć. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Filia. Gorąco polecamy i dziękujemy za wizytę w Radiu Szczecin.
Dziękuję.
Ciąg dalszy nastąpi.
Mam nadzieję.